Jeszcze! Jestem kapitalna bramka!
Morawski kontra, Nilsen Morawski, tak, ma piłkę! Adam Morawski jest wielki!
Lijewski!
Dzień dobry, jest środa, czwarty dzień grudnia. Rozpoczynamy ostatni w tym roku magazyn Radio Kanal Kontratak. Ja nazywam się Szymon Ratajczak. W studiu moi goście Piotr Karpiński, Kanal Plus Sport. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Filip Fonfara, KPR Legionowo, wychowanek PG Vive Kielce. Debiut w naszym programie. Dzień dobry, Filip.
Dzień dobry, miło mi.
Pierwsze pytanie na rozgrzewkę. Jak tam sytuacja KPR-u w pierwszej lidze?
Na razie bardzo fajnie. Liczymy się jeszcze w stawce i mamy w tym momencie trzecie miejsce. Przed nami na pewno są ważne mecze, bo zostały nam dwa do końca tego roku. Mam nadzieję, że skończymy gdzieś koło drugiego miejsca, jak oczywiście wygramy te dwa mecze. I no i co, cały rok przed nami przyszły. Mam nadzieję, że uda nam się awansować do... Wygrać grupę i gdzieś tam grać o awans do Superligi.
Legionowo jest zawsze bliskie mojemu sercu, bo tam w ogóle zaczynałem swoją przygodę z piłką ręczną w Kanalu Plus, także to dla mnie jest też fajna sprawa. A ty zostałeś właśnie najmłodszym uczestnikiem naszego programu, zluzując mnie z tego miejsca, także dziękuję ci bardzo. Ale dzisiaj nie o KPR-ze, nie o pierwszej lidze, dzisiaj oczywiście o handbalowej Lidze Mistrzów. Porozmawiamy sobie oczywiście o meczu Vive z Mieszkowem, o nafciarzach, którzy grali w Kristianstad, ale to nie będzie tylko program o tych konkretnych meczach. Podsumujemy sobie całą pucharową jesień. Na koniec odniesiemy się do sytuacji w innych grupach, bo w weekend działo się sporo. Zaczynamy od Mistrzów Polski, od PG Vive Kielce. Przyjechał Mieszków Brześć, mistrz Białorusi. No i mieliśmy nadzieję, że to będzie łatwy i przyjemny dzień w robocie, ale było troszeczkę nerwowo. W atmosferę tego spotkania wprowadzą nas Robert Skrzyński, Iwona Niedźwiedź, a potem bohaterowie tego spotkania.
Brawo, Krzysiek Lijewski! I teraz Blasz Jans! Musisz to rzucić! Jest! 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 25-21! Tego nam było trzeba!
No teraz piłka do Razgora! Brawo! Brawo, Andreas Wol!
Powiem tak, odbronić się taką górną piłkę stopą, coś niebywałego. Jakbym robiła analizy w dzisiejszym spotkaniu, to na pewno bym obliczyła pułap, na jakim znalazła się stopa Andreasa Wolfa.
Ciężko było trochę grać na ataku. Nie wiem, co się stało. Dzisiaj chyba taki mecz więcej obrony i nasz bramkarz też pokazał bardzo świetny mecz i ja myślę, tam ponad 40% chyba muszę mieć.
Wiemy, że Andreas przyszedł tutaj właśnie po to, żeby między innymi w takich meczach nam pomagać. Dzisiaj naprawdę zagrał na bardzo wysokim poziomie i w drugiej połowie, gdzie mieliśmy te troszeczkę problemy i przestoje, on nas troszeczkę pchnął do przodu, bo tymi interwencjami dał nam wiarę w siebie, puściliśmy kilka kontr, odskoczyliśmy przeciwnikowi na kilka bramek i grało nam się troszeczkę lżej.
Andreas Wolf bronił w sobotę ze skutecznością 41%. Po raz trzeci trafił do najlepszej siódemki Ligi Mistrzów. Po raz piąty jego interwencja znalazła się w zestawieniu najlepszych. Blasz Jans w drugiej połowie zapis 7-7, 100% skuteczności. Piotrze, zaskoczył cię przebieg tego meczu z Mieszkowem, bo były dwa obozy. Jeden, Talanta Dujszebajewa, który spodziewał się trudnego spotkania, ale on zawsze spodziewa się trudnego spotkania. I był obóz, który miał nadzieję, że to będzie taka przeprawa jak z motorem.
No i tak i nie, dlatego że pamiętamy, jak przyjechało do Kielc Montpellier zdziesiątkowane, bez chyba trzech czy czterech swoich podstawowych zawodników i tak naprawdę bez większych kłopotów tutaj wygrało. Tak więc Vive w tym sezonie Ligi Mistrzów, mam wrażenie, pokazało, że stać Kielczan na wszystko i na to, żeby zagrać kapitalny mecz i wygrywać to w nerwowych końcówkach, ale też, żeby mecze, w których Kielczanie są faworytami, rozegrać słabo, przegrywać. Tak więc ten Mieszków jednak kolejkę wcześniej, jeśli dobrze pamiętam, wygrał z Wardarem dosyć wysoko i jeszcze gdzieś tam Białorusini pewnie mieli nadzieję, że być może włączą się do walki o to szóste miejsce, które dawało im awans. Jasne było, że oni tutaj będą grać na maksa. Natomiast no, wydaje mi się, że byłem spokojny o wynik, że jakby tutaj, nie było zagrożenia takiego, że Kielczanie te dwa punkty stracą. Natomiast cieszę się, że ten, tak prawdę powiedziawszy, ten mecz miał taki przebieg, bo z punktu widzenia telewizyjnego, z punktu widzenia emocji, to zawsze fajnie, jak mecze są na styku i są wyrównane i jeśli się rozstrzygają, to gdzieś dopiero w samej końcówce, tak więc... No okej, mecz fajnie, że wygrany, fajnie, że pod presją właśnie, że mimo, że to nie szło od początku tak, jakby pewnie gospodarze chcieli, udało się jednak no, zostawić te dwa punkty w domu.
Filip, jakie były twoje wrażenia, tak odnosząc się do tego, co powiedział Piotrek? Tak, ty telewizyjnie miałeś te emocje, czy byłeś spokojny o Vivę? Jak to u ciebie było?
Wiesz co, ja oglądałem pierwszą połowę, bo akurat też się zbierałem wtedy na mecz, potem sobie dopiero po meczu obejrzałem drugą. Wydaje mi się przede wszystkim, że wynik Mieszkowa trzymał trochę bramkarz, tak? Bo akurat Pesić w bramce naprawdę bronił fajne sytuacje i ciężko było się czasami do tej bramki naszej dostać. No a u nas z drugiej strony oczywiście świetnie grał Wolf, który bodajże w pierwszej połowie miał 9 obronionych piłek na 20 rzutów. No to jest naprawdę już wyczyn na takim poziomie. Ale co, Brześć pokazuje, że to jest mocna drużyna. Zresztą w tej grupie to, co powiedział wcześniej Piotrek, wygrała ona tydzień temu z Wardarem Skopje. Pomimo tego, że Wardar jest dziesiątkowany, to pokazali, że oni są w stanie wygrywać z mocniejszymi zespołami, tak? Też odnosząc do tego meczu w Kielcach, gdzie grali z Montpellier, wydaje mi się, że Kielce są teraz takim zespołem, że w Kielcach muszą, jeżeli chcą oczywiście mierzyć w to drugie bądź też pierwsze miejsce, muszą wygrywać z takimi zespołami jak Mieszko Brześć. Ale co, mecz na pewno był fajny dla oka. W drugiej połowie odskoczyli na te trzy bramki, potem gdzieś tam tą przewagę budowali i fajnie, że wygrali, bo na pewno w tym momencie według mnie mają fajne miejsce w tabeli i gdzieś tam jeszcze drogę otwartą do tego, aby tą nawet grupę i mogę śmiało powiedzieć wygrać.
No właśnie, do tego za moment przejdziemy. Warto tylko jeszcze odnotować, że z punktu widzenia Vive akurat dobrze, że ta przerwa w Lidze Mistrzów nastąpiła. Nie będzie grał do końca roku Blaž Janc. Okazało się, że jednak ma problemy z barkiem ręki rzucającej i odpocznie do stycznia. Wróci pewnie Mateusz Jachlewski, o którym rozmawialiśmy. Arek Moryto dojdzie do siebie, no ale wiadomo, że będzie jeszcze grał w Mistrzostwach Europy. Także pod tym względem to powinno być dobrze, że Kielczanie od tego grania w Lidze Mistrzów sobie odpoczną. Ale właśnie, przejdźmy najpierw do tej kwestii, o której Filip wspomniałeś. Pamiętam, jak było losowanie grup Ligi Mistrzów. Przyszedł Piotrek Karpiński z tego losowania. Myślę, że się nie obrazisz, że to wspomnę. Tak spojrzałeś na tą grupę, powiedziałeś, to jest do wygrania grupa. Ja tak otworzyłem oczy, myślę sobie, odważnie. Ale myślę sobie, że jednak coś w tym było, bo nie wiem, Filip, czy się ze mną zgodzisz, ale mam wrażenie, że Vive jest w tym momencie na trzecim miejscu, ale paru punktów chyba możemy żałować, tak jesienią zgubionych.
Zdecydowanie możemy żałować, ale z drugiej strony zobacz, przypuszczałbyś przed Ligą Mistrzów, że Porto będzie, mogę powiedzieć w tym momencie, takim czarnym koniem rozgrywek?
Nigdy w życiu.
Ja tak samo, więc wydaje mi się, że punkty, które tam straciliśmy, to nie jest żaden powód do wstydu czy cokolwiek podobnego. Portugalczycy grają świetnie, tak? Grają trochę nierówno, bo są w stanie też wygrać z Kielem, czy tam bodajże chyba zremisować, prawda, w Niemczech. A są w stanie przegrać, jak w poprzedniej kolejce, czy w tej kolejce przegrali z Motorem Zaporoże, jeśli się nie mylę, więc...
Tak, potrafią pojechać do Montpellier i tam bezdyskusyjnie wygrać, po czym zagrać się słaby mecz
Zaporożem, tak. No właśnie, na wyjeździe, więc uważam, nie, że ta grupa tak naprawdę jest ciężka, bo bądź co bądź, pomimo tego, tak jak już teraz mówiliśmy, wydaje mi się, że Vardar swoje gdzieś tam jeszcze odrobi te punkty, pójdą trochę do góry. Kiel w tym momencie według mnie jest takim zespołem, że oni wracają do tej europejskiej czołówki, bo nawet transfer, możecie mnie, chyba Sagosen, tak, prawda, podpisał na przyszły sezon do Kielu, tak. Więc oni widać, że oni chcą do tej czołówki wrócić i gdzieś tam wypadli, powiedzmy, że na dwa lata z niej, a w tym momencie no wchodzą mi to z przytupem, tak, no bo pierwsze miejsce w grupie oni też gdzieś tam z Veszprem w tym sezonie pokazali, że grają naprawdę bardzo dobrą piłkę ręczną. I wszystko przed nimi, więc ja uważam, że w tym momencie Kiel jest jednym z faworytów do wygrania Ligi Mistrzów.
Piotrek. Tak, natomiast jeszcze a propos tych słów po losowaniu, że Vive może wygrać tę grupę, ja bym tak powiedział po każdym wylosowaniu grupy przez Vive, okay. Bo ja uważam, że Vive jest w gronie tych kilku drużyn, które są w stanie tę Ligę Mistrzów wygrać, nawet jakby trafili do tej grupy z Barceloną czy z PSG, no to skoro myślimy o drużynie mistrza Polski jako drużynie, która powinna awansować do Final Four, no to też myślimy o tym, żeby tę Ligę Mistrzów wygrała, tak więc... No a wracając do układu tej grupy, ten pierwszy mecz w Kielu już we wrześniu pokazał, że Zebry są bardzo głodne po tym, jak rok ich nie było w Champions League, że bardzo chcą sobie tam znowu osiągać wielkie rzeczy. Natomiast na całe szczęście nawet ta Kielonia gdzieś tam po tych fajnych meczach punkty zaczęła tracić i wszystko tak naprawdę jeszcze jest możliwe.
Mam pytanie właśnie do ciebie z tym związane, bo postawa niemieckich drużyn w Lidze Mistrzów. Ja komentowałem w sobotę mecz THW z Montpellier. THW ostatecznie wygrało jedną bramką, ale Montpellier długo prowadziło, prezentując się bardzo dobrze. I zastanawiała mnie rzecz, która jest często podnoszona, że niemieckie drużyny, często właśnie wyczerpane też trochę Bundesligą, widać, odbija się to potem na Lidze Mistrzów. Czy ty myślisz, że to faktycznie może być tak, że Zebry mogą być do połknięcia, w cudzysłowie, w tej grupie, ponieważ no, te trudno jest im połączyć te rozgrywki?
Znaczy, myślę, że na pewno drużyny niemieckie mają sytuację najtrudniejszą, dlatego że mają najmocniejszą ligę. Mają też, no nie chcę powiedzieć, że jakiś zły układ z niemiecką telewizją, ale po prostu tak to wszystko jest poukładane, że tam są konkretne bardzo dni i godziny na mecze i często się zdarza w tym sezonie, że drużyna Flensburga czy Kielonii gra mecz ligowy w czwartek, czy to wyjazdowy, czy u siebie, a już w sobotę na przykład na wyjeździe gra Ligę Mistrzów. I to,
tak nie, było teraz.
I to nie jest taka prosta sprawa, tak sobie myślę. Ja wiem, że zawodnicy wolą grać niż trenować, ale mimo wszystko, no, grać ciężki mecz, podróżować i później następnego dnia już wsiadać w samolot i lecieć gdzieś tam do innego miasta w Europie, to nie jest prosta sprawa. Też o tym, jak ciężka jest ta sytuacja niemieckich drużyn, świadczy to, co dzieje się z Flensburgiem. No zobaczcie, Flensburg to jest mistrz Niemiec. Mistrz absolutnie bezdyskusyjnie najlepszej handbalowej ligi na świecie. A w swojej grupie ostatnio przegrywa z mistrzem Danii i tak naprawdę w tym sezonie dwukrotnie przegrywa z mistrzem Danii i tam chyba walczy o piąte miejsce Flensburg.
Tak, przecież Flensburg jest na piątym miejscu.
Taki gigant.
Szósta porażka Flensburga.
Tak, taki gigant w Europie. Tak więc oni naprawdę mają ciężko. No porównajmy to do Vive, porównajmy to do Vesprem czy Piku Seged, porównajmy do Barcelony. Okej, PSG ma też kilka meczów ciężkich w swojej lidze francuskiej, bo tam ten poziom się wyrównuje i oni nawet czasami punkty tracą, przegrywają czy remisują. W tym sezonie nie, ale to jest w miarę normalne. Natomiast Barcelona sobie spaceruje przez Ligę Hiszpańską. Vive ma Wisłę Płock, ale tak naprawdę też te mecze są raczej lekkie, łatwe i przyjemne, a Niemcy muszą się napocić naprawdę w każdym meczu, tak więc to jest też kwestia priorytetów. Nie ma w tym sezonie w Lidze Mistrzów Rhein-Neckar Löwen. To była taka drużyna, która w tych ostatnich sezonach pokazała, że dla nich absolutnie liczy się to, co w Bundeslidze. Liga Mistrzów to jest tam na dalszym planie. Pamiętacie przecież ten skandal z przysłaniem juniorów na mecz do Kielc dwa sezony temu. Nie wiem, jakie te priorytety są w Kielonii, we Flensburgu. Myślę sobie, że na początku drużyny jednak bardziej nastawiają się na to, że gramy na obu frontach, czy nawet na trzech, bo jeszcze jest Puchar Niemiec, który też jest ważny w tym kraju i później dopiero, w trakcie sezonu, po Mistrzostwach Europy patrzymy, co uda się ugrać, gdzie uda się osiągnąć więcej, być może te akcenty zostaną inaczej rozłożone. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, tak, myślę, że to, że oni walczą na tylu frontach i w tak ciężkiej lidze, może mieć później znaczenie.
Wspomniałeś Vesprem, to od razu podnieśmy ten wątek. Kent Robin Tynesen zerwał ścięgna Achillesa pół roku przerwy prawego rozgrywającego mistrzów Węgier. Zostali Omar Yahia i Paweł Paczkowski. Oczywiście jest nam przykro z powodu kontuzji każdego sportowca, ale tak to jest w życiu, że nieszczęście jednego jest szansą drugiego. Teraz przed Pawłem Paczkowskim, Filip, ważny moment.
Zdecydowanie, no bo tak jak mówisz, to nieszczęście właśnie Tynesena będzie jakimś tam szczęściem Paczkowskiego, bo on już wrócił do grania pod koniec listopada, zagrał chyba jakiś tam mecz w Sechalidze, z tego co tak kojarzę, tam mu się też udało wrzucić jakieś bramki.
Tuż przed meczem z Kielcami.
Tak, ale no niestety już w Kielcach na ławkę, że tak powiem, nawet się nie złapał, prawda?
No a tak, ale myślę, że to wynikało jednak z tego, że stopniowo jest wprowadzany, oszczędzany.
Tak, to fakt. No więc tak jak mówicie, tylko teraz bym się zastanowił, czy Vesprem teraz będzie aż tak mocne, jak było mocne z Tynesenem, bo jednak jest to bardzo newralgiczna pozycja, prawe rozegranie. I czy Paczkowski po 8-miesięcznej przerwie, tak? No bo tyle jednak trwa ta kontuzja i leczenie. będzie tak mocny właśnie, Veszprém będzie mocny tak z Paczkowskim i z młodym Egipcjaninem, bo jednak to nie są doświadczeni zawodnicy, oczywiście Paczkowski trochę bardziej. Ale co, ja trzymam kciuki na pewno za Pawła, bo przede wszystkim jest bardzo ważnym też ogniwem naszej reprezentacji. Mam nadzieję też, że teraz w grudniu gdzieś tam złapie formę. Chyba tam jeszcze Liga Węgierska gra, więc złapie formę i przede wszystkim przyda się na mistrzostwach styczniowych. Bo...
No, ja się zastanawiam, czy na mistrzostwach styczniowych Paweł Paczkowski grać po pierwsze będzie, a po drugie powinien. Nie ma go w tych powołaniach Patryka Rąbla wysłanych wczoraj na te akcje grudniowe, co może świadczyć o tym, że panowie ze sobą porozmawiali i doszli do wniosku, że, no, że Paczas po prostu Mistrzostwa Europy odpuści, natomiast...
To jest interesujące, tylko... bo chociażby Michał Daszek jest powołany.
Ale wiedziałeś na przykład, że tam w ogóle nie ma zawodników zagranicznych, nie ma też Piotrka Chrapowskiego czy Maćka Gębali, w ogóle nie są uwzględnieni w tym wszystkim, więc mam wrażenie, że ta kadra jest chyba na razie tylko oparta na takich polskich zawodnikach z naszej polskiej ligi.
Aż tak mocno się tej liście nie przyjrzałem, natomiast akurat w przypadku Paczkowskiego, no nawet gdy Vive grało na Węgrzech z Veszprém, Robert Skrzyński robił rozmowę z Paczasem, no to Paczas tak między słowami udało się, przynajmniej tak ja to czytam, no, że on no, nie kwapi się do tego, żeby być w tej reprezentacji i ja mu się trochę nie dziwię z racji tego, że jednak, tak jak mówisz, no, po tej kontuzji to już jest któreś jego zerwane więzadło i on musi wrócić do normalnego grania. Sytuacja Polski na Mistrzostwach Europy będzie bardzo trudna. Oni mają bardzo trudną grupę i tam o jeden punkcik będzie naprawdę bardzo, bardzo ciężko, bez względu na to, czy Paczas będzie, czy go nie będzie. Tak więc akurat w przypadku Pawła o Mistrzostwach Europy pewnie bym tutaj, no na to bym pewnie za mocno nie liczył.
Bardzo krótko, inny wątek dotyczący też...
Meczu Vive Mieszkow? Czy nie, od tego meczu już
nie, nie, wrócimy za moment, ale gramy między innymi ze Słowenią na Mistrzostwach Europy. Tam jest duże zamieszanie z Weselinem Bujowiczem. Nie wiadomo, czy on będzie dalej prowadził te kadry, czy nie. Mówi się o Uroszu Germanie, talancie Dusze Bejew. Ja tylko chciałem cię zapytać, czy miałeś kiedyś takiego trenera jak Weselin Bujowicz? Tam się mówi o tym, że grał w pokera z zawodnikami. Była ta sytuacja z Aleksem Vlachem w Lidze Mistrzów, gdzie w bardzo nieparlamentarnych słowach się do niego go zwrócił?
Filip ma trenera Krzysztofa Lipkę. No. Ludzie drodzy.
Akurat tak, takie, że tak powiem, gorzkie słowa mnie
nie wiem, czy w pokera gracie razem, ale
nie
jeśli chodzi
razem
o pamiętasz, Szymon, z każdego
kontrataku. No pamiętam, ale to była cała strategia mojego pytania, Piotr.
Cała przyjemność to była zawsze oglądanie tych nietransmitowanych meczów, tylko timeoutów Krzysztofa Lipki i tych jego przemów, tak więc to się, zakładam, że to się nie zmieniło.
Nie. Jest tak samo właśnie, jak było w Mielcu, jest tak samo u nas. Jest gdzieś tam, czasami są naprawdę takie dosyć mocne słowa, dlatego akurat to, co, tak jak teraz podałeś przykład, tak, Wujowicza. Nie zwracam akurat na to uwagi. Trener jest taki, wiecie, jak to jest. Na przykład trener masz innego trenera z charyzmą, który gdzieś tam trochę potrzebuje takich wulgarnych słów, aby dotrzeć do zawodnika. Inny potrzebuje raczej takich ciepłych czy stonowanych tych słów, więc to jest po prostu zależność tego, jaki masz charakter. I to, co teraz mówisz o tym Wujowiczu, to jest coś normalnego, przynajmniej w naszym sporcie, że gość się może trochę zagotował. To, że gra w pokera, ja też uważam, że wiecie, jak to jest. Z jednej strony nie wiem, czy to jest w ogóle potwierdzone, czy nie, no bo to
on,
piszą media.
Tak. Wujowicz nawet twierdzi, że wyda oświadczenie w tej sprawie, nie bawi.
Okej, nawet jakby to było potwierdzone, czy to jest coś złego? No bo...
Nie, słuchajcie, wątek gry w karty, nie chcę temu wątkowi poświęcać zbyt wiele czasu, ale wątek gry w karty trenera z zawodnikami to jest wątek od zawsze istniejący w każdej dyscyplinie
tak,
sportu.
To jest coś, co normalnego. To jest coś, co łączy wszystko.
Zawodnicy różni mi mówili, że oni nawet chcą grać z trenerem, bo ogranie trenera to jest dla nich też coś przyjemnego, jakaś frajda, tak więc to, że ktoś wyciągnął, że on sobie w pokerze zagrał z zawodnikami, w ogóle nie oburza, tak więc w ogóle to nie ma o czym gadać tak naprawdę.
Też tak uważam.
W tej sytuacji.
Dobrze, ale tylko tak chciałem jeszcze jednym zdaniem, Piotrek, troszeczkę mnie ciarki przechodzą, kiedy sobie myślę, że Weselin Wujowicz mógłby być trenerem Orlen Wisły Płock zamiast Szawiera Sabaty, a ciebie? Mielibyśmy wesoło.
No, pewnie byłoby inaczej. No. Nie wiem, czy też by tak bardzo się denerwował w Płocku, jak denerwował się w kadrze Słowenii między innymi.
Wracam z tych wątków pobocznych po części do Mistrzostw Europy. Pytanie najpierw do ciebie, Filip. terminarz Vive na wiosnę w Lidze Mistrzów. Czy twoim zdaniem warto w ogóle teraz to omawiać? Czy z handbalowego punktu widzenia, patrząc na to, że mamy Mistrzostwa Europy, trzeba będzie zobaczyć, kto w jakim stanie w ogóle wróci do gry po turnieju?
Ja bym to przełożył na nowy rok, dlatego że mistrzostwa są takie, że praktycznie może ktoś z nich odpukać, oczywiście, tak, wrócić dosyć mocno kontuzjowany, więc w tym momencie, nie wiem, będziemy mówić tak jak teraz. Teraz wypadł chyba na mecze ligowe, wypadł Arek Moryto czy też Blasz Janc. Nie daj Bóg, coś się stanie któremuś z nich, no to znowu będzie miał trener Duszewajew trochę zagwozdkę, tak, co robić, bo z jednym skrzydłowym ciężko się gra. Też wróci z drugiej strony Mateusz Jachlewski po nowym roku, po kontuzji, no ale są te mistrzostwa, tak, praktycznie ze składu Vive podejrzewam jedzie połowa zespołu na te mistrzostwa, ktoś z nich na pewno na nich ucierpi i wtedy pewnie zobaczymy, jak to tam dalej będzie.
Tak, ale taką sytuację ma tak naprawdę...
Dla porządku tylko dodajmy, że Vive zagra w lutym z Montpellier na wyjeździe, z Porto u siebie, z Motorem Zaporoże na Ukrainie i zakończy z THW.
Tak, tak naprawdę w tej sytuacji jest każda z tych drużyn ligomistrzowych. Ostatnio czytałem bardzo ciekawy wywiad z Lukiem Abalow w L'Equipe i on powiedział, że tak naprawdę to granie w fazie grupowej teraz, jesienią, dla niego jest kompletnie bez sensu i kompletnie bez emocji do tego podchodzi, bo cała zabawa tak naprawdę w Lidze Mistrzów zaczyna się wiosną. To, czy jakaś z tych drużyn mocnych zajmie drugie, czy tam czwarte, czy piąte miejsce, dla niego, mówi, nie ma to takiego znaczenia, bo wszystko zmienia się wiosną. Nie padły słowa o Mistrzostwach Europy, ale pewnie gdzieś w tyle głowy też należy to mieć, bo nieraz no po prostu te turnieje styczniowe wiele zmieniały tak naprawdę. My możemy się tutaj podniecać, ekscytować, że jesteśmy mocni albo jesteśmy faworytami, dwóch z naszych zawodników wypada i wtedy sytuacja zmienia się diametralnie. No nawet ta sytuacja tego Telekomu Westfalen, tak jak słusznie zauważasz, no wypada Tönnesen, który ma naprawdę bardzo fajny sezon w Telekomie Westfalen. Zostaje młody Yahia, zostaje Paczas, który no, doświadczenie ma, ale jednak wraca po kontuzji i to się już też może diametralnie zmienić. Wypadł przecież Mate Lekaj na meczu Telekomu w Kielcach, prawda? Kontuzja
Mae do końca sezonu, jak się nie mylę, prawda? Chyba
tak,
4 miesiące.
Kenten Mae, no okej, okay, tyle, że on nie gra od samego początku, tak więc do tego są przyzwyczajeni.
I
ale...
o dziwo to jest problem dla Davisa, mimo tego, że ma przecież Lauge Schmidtany na Dicza, to gubi się tam zestawienie tego środka, moim zdaniem, trochę.
Może ich za dużo tam po prostu.
Mam ból głowy.
Może akurat te kontuzje to pomogą mu, prawda? Że teraz będzie ja albo jeden, nie. Albo drugi.
Kończymy wątek kielecki. Jule Naginagalde gra ostatni sezon w barwach Mistrza Polski. W nowym sezonie wróci do domu, wróci do zespołu Bidasoa Irun. Posłuchajmy najpierw, co o doświadczonym obrotowym powiedział nam w sobotę Artiom Karaliok.
Dobrze, kiedy ty masz 23 lata, a już możesz grać razem z takim, no, legendą piłkarzyczną, myślę, że świata, także, no, kiedy byłem dziecko, nie myślałem o tym nawet.
Czas leci nieubłaganie. Wszyscy kochamy Julena, no ale jednak to było jasne, że będzie trzeba się pożegnać. Prawda, Filip?
Zgadza się. Przede wszystkim Julen to jest taki przesympatyczny facet. Naprawdę mega. Uważam, że będzie wielka strata dla Kielc, no bo jednak pomimo tego swojego wieku daje jeszcze ogromną jakość w ataku, tak? Jak złapie piłkę, to jest naprawdę zawodnik, którego ciężko zatrzymać. No i tak jak powiedział tej Karaliok właśnie, którego przed chwilą słyszeliśmy, jest to w ogóle ogromny, nawet wydaje mi się, zaszczyt dla każdego zawodnika trenować przy takim obrotowym. No bo mówię, to jest to po prostu kawał legendy piłki ręcznej i ja go na przykład osobiście uważam za takiego top kołowego, którego w ogóle kiedykolwiek miałem przyjemność w życiu oglądać.
Tak, no zdecydowanie jeden z najlepszych obrotowych na świecie, przez wiele lat być może nawet najlepszy, nawet ostatnio EHF chyba, jeśli dobrze pamiętam, EHF nominował zawodników do tytułu gracza sezonu na poszczególnych pozycjach.
W zeszłym sezonie Ligi Mistrzów i Julen trafił do najlepszej
Tak,
średniki.
Ale właśnie ostatnio nawet chyba z Krzyśkiem Madychem wychwyciliśmy tę wiadomość i Krzychu mnie pyta, słuchaj, 5 z Kielc jest, no i obstawiamy, których 5. No ja tam wymieniam Wolfa, Janca, Dujszebajewa, chyba Karacicza i mówię, no i pewnie któryś z kołowych, no Karaliok. Jednak nie, jednak Aginagalde, mimo wszystko, prawda, że ten Karaliok tak nas zachwyca, to ten EHF cały czas jest zakochany w Aginagalde, który no, rzadko gra w defensywie, jednak przede wszystkim, tak jak mówi Filip, ma atuty w ataku, ale to jest faktycznie no, cały czas ultra pewny punkt każdej drużyny, natomiast no, to było jasne, że on odejdzie, że tak była ta umowa skonstruowana. Tak naprawdę jego, gdyby udało się z Turna dogadać i z jego klubem, to Turna już byłby w tym sezonie i już by w tym sezonie Agina Galde nie było, ale taka była umowa Bertusa Servasa, że jeśli z Turna się nie uda dogadać, jeśli on zostanie jeszcze na sezon w Nantes, to wtedy Julen Rock zostaje, tak więc też nie jesteśmy jakoś szczególnie zaskoczeni, że odchodzi, natomiast odchodzi bardzo fajna postać. Gdyby tutaj siedział Krzysiek Mandek, to by troszeczkę językiem Julena Ginagaldy troszeczkę być może odpowiedział na to pytanie, bo Krzychu bardzo fajnie naśladuje Hiszpana.
Ten wątek zamkniemy tym, że Aginagalde ma świetnego następcę w Kielcach. Artiom Karaliok też wypada mu poświęcić słowo, bo wydaje mi się, że miał świetną jesień w Lidze Mistrzów. Bardzo mi się podobała ta anegdota, którą powiedziałeś, Filip, przed programem, więc ją wyciągnijmy, bo ty grałeś parę lat temu naprzeciwko Karalioka i Kulesza.
Tak, wiesz co, bodajże chyba 3 lub 4 lata temu, pamiętam jak to był mój w ogóle pierwszy sezon w Górniku Zabrze, przyjechali na turniej z SK Mińsk. Wtedy chyba właśnie był Kulesz, na pewno był Karaliok, to jestem o tym przekonany. Był już tutaj gościem takim, mówię, że miał papiery nagrania, ale nie sądziłem, że aż tak daleko zajdzie. No w tym momencie jest to topowy obrońca i w ataku w ogóle taką fajną sytuację widziałem chyba teraz meczu w Piotrkowie w lidze, jak on wziął na plecy chyba Mastalerza, który broni na skrzydle, obrócił się z nim, nie wiedział co robić, to po prostu zrobiłem takie oczy wow, jak ten gość w ogóle idzie do przodu, bo mówię, z meczu na mecz on bierze taką pewność siebie, on w ogóle dla mnie jest to niesamowite. On warunkami może ma 1,94 m, 1,95 m. I on przy Gulio, który ma, podejrzewam, ponad 2 metry wzrostu, wcale nie odstaje, jak chodzi o jakąś fizyczną taką siłę i taką, że tak powiem, plus dodatni w tej obronie, tak? No bo na trzecim, jak trzeba grać, no to tych centymetrów mu brakuje, tak? Zawsze gdzieś tam byli stawiani, powiedzmy, jak Mariusz Jurkiewicz czy Michał Jurecki. Po 2 metry wzrostu, on jest trochę niższy, ale naprawdę według mnie jest już bardzo dobrym obrotowym. Tak,
i fajne jest to, że on tak naprawdę od pierwszego meczu, pierwszego występu w Vive w poprzednim sezonie, jak jeśli go nie znaliśmy, to go poznaliśmy bardzo szybko, prawda? I to nie był przypadek, nie wiem, Doruka Pechliwana, o którym nawet Taran Duszebajew mówi, że on potrzebuje trzech sezonów na to, żeby się zaadoptować, żeby dojrzeć. Natomiast Karalioka, mimo że to jest młody chłopak, nieznany, bo że nie był znany może w wielkim gronie, to jednak od samego początku miało się takie poczucie, że wow, ten gość tutaj pasuje, on pasuje do tej gry na najwyższym poziomie i tak naprawdę no, nie kojarzę meczów słabych w jego wykonaniu, prawda? To są albo dobre, albo bardzo dobre występy.
Właśnie nie wiem, czy kojarzycie, w ogóle graliśmy po eliminacji z Białorusią 2 lata temu, jeszcze wtedy trenerem był Taran Duszebajew.
Oj, pamiętamy.
To praktycznie właśnie Karaliok sam w pojedynkę, można powiedzieć, że niekiedy rozmontował naszą obronę, tak jak brał piłkę na plecy z naszymi obrońcami i rzucał, tak? Tak samo z tyłu Kulesz gdzieś tam nas bombardował.
To może po tych meczach zapadła decyzja?
Być może.
Bierzemy go.
Jedziesz
do Kielc, wracamy. Jedziesz do Kielc.
Stawiamy kropkę. W grupie B prowadzi THW Kiel 16 punktów, drugie Veszprém 14, Vive 12 punktów, trzecie miejsce, czwarte Montpellier punktów 11 i to już nam zwiastuje, że luty w Lidze Mistrzów będzie bardzo gorący. Już teraz Państwa zapraszamy. Teraz przenosimy się do grupy D, do grupy Orlenu Wisły Płock i najpierw puścimy Państwu najciekawszą akcję tego spotkania. Komentują Piotr Karpiński i Iwona Niedźwiedź.
Przemek Krajewski, ojej, no przyznam szczerze, że ta odważna decyzja Przemka Krajewskiego. Praworęczny zawodnik z tak ostrego kąta zdecydował się, no przeprosił teraz kolegów, moja wina pokazał, bo tutaj fantazja, cenimy sobie zawodników, jest fantazja, ale ta mina trenera Sabatę, mam wrażenie, wskazuje na to, że no nie najlepiej, nie najbardziej podobał się pomysł Przemka trenerowi. To jest ten moment, którym mi ciężko będzie się opanować, ale jeszcze spróbujemy.
My spróbujemy o tym meczu porozmawiać. Na porządku powiedzmy, że Wisła przegrała w Szwecji 20-24. Ten mecz już o niczym nie decydował. Wisła zajęła drugie miejsce i awansowała do barażu. Piotrek, pytanie pierwsze. Kto, zdradzimy trochę telewizyjnej kuchni, kiedy Iwona zaczęła się śmiać, kto trzymał jej kaszlak, czyli jej przycisk do wyłączenia mikrofonu? Czy to robiłeś ty, czy ona po prostu sama jeszcze?
Nie wiem, czy ktokolwiek trzymał. Ja na pewno nie wiem, czy ona to kontrolowała, natomiast jak wszyscy dobrze Iwonę znamy, to jak już wpada w ten swój atak śmiechu, to trudno tam panować nad różnymi sprawami. Natomiast no, państwo, którzy tylko nas słuchają, jakby nie widzieli tej sytuacji, to polecam wrócić do niej, bo faktycznie no, to, było to zabawne. No, Przemek Krajewski, który wybrał się grając na prawym skrzydle z rzutem prawą ręką, no, niemal zerowego kąta, i najśmieszniejsza była ta reakcja trenera Sabatę, to spojrzenie na, Przemka. Przemek przepraszał, ale Sabatę był zszokowany tym, co Krajek tam wyprawia. Na całe szczęście, no tak trochę przez śmiejemy się, ale na całe szczęście, tak jak powiedziałeś, ten mecz o niczym nie świadczył i tutaj można było przegrać i no, pewne głupoty zostają wybaczone.
Postawię parę trudnych pytań, począwszy od składu Wisły, ponieważ pojechała spora grupa młodych zawodników. Pojechał Mikołaj Czapliński, Jakub Kozłowski, Dominik Mierzwicki, Paweł Kowalski, Wiktor Jankowski. No i Piotrek, komentowałeś ten mecz, ale tak naprawdę trzeba powiedzieć, że większość z nich pojechała na wycieczkę. Zagrał tak naprawdę tylko Mikołaj Czapliński, który rzucił 3 bramki. Jakub Kozłowski wszedł na karnego. Ja, patrząc na to, że nie było dużego ciśnienia, żeby ten mecz wygrać, trochę żałuję, że nie było tego przeglądu kadr albo nawet podpompowania zawodników, dając im szansę zagrania w Lidze Mistrzów.
Tak, jeszcze Wiktor Jankowski pojawił się w ostatnich sekundach. Nawet myślałem, że mu Czapliński odda piłkę na koło i ten bramkę zdobędzie, ale z kolei Czapliński pierwsze 3 sytuacje czyste zmarnował, później 2 razy trafił, już tak chyba chciał podreperować swój bilans i już sam skończył ostatnią akcję. Natomiast wiesz co, ja też myślałem, że tak będzie, że no Mierzwicki, czy ten Jankowski, czy Kozłowski nie jadą tam na wycieczkę, ale z drugiej strony, czy Paweł Kowalski, bo na przykład akurat Paweł Kowalski jest trochę w innej sytuacji, bo on tak naprawdę częściej jest w tej drużynie, ale właśnie nie wychodzi na boisko w ogóle, czeka na swój debiut w Lidze Mistrzów i myślałem, że przynajmniej on swoją szansę dostanie z racji tego, że on już takich podróży czy w składzie był częściej, bo Kozłowski, Mierzwicki czy Jankowski ich w tym składzie nie było i być może dla nich sam fakt, że oni pojechali, że oni doświadczyli tej atmosfery, że wsiadają, lecą samolotem z drużyną na Ligę Mistrzów, to być może już to było taką pompką dla nich. Natomiast no nie wiem, tak naprawdę no, nie wiem, na co stać tych zawodników. No, nie wiem, co oni potrafią, nie wiem, czy oni nadają się, mówiąc kolokwialnie, do tego, żeby w tej Lidze Mistrzów po boisku biegać. Trener Sabatę to wie, ogląda ich na treningu, wie z bliska, jakiś tam swój plan na to miał. No mówię, ja czysto teoretycznie bym ich wpuścił, ale czy to by była dobra decyzja i uzasadniona, to trudno mi powiedzieć.
Filip, jak ty myślisz? No bo możesz się na pewno wczuć w rolę zawodnika, który jedzie na taki mecz i ogląda go z ławki.
Wiesz co, to trochę dziwnie zabrzmi, ale ja trochę trenerowi Sabata się nie dziwię, dlatego że zobaczcie, w pewnym momencie w Szwecji już było bodajże 9 bramkami wygrywał Kristianstad. Więc na przykład wyobraźcie sobie, że teraz puszczamy, nie wiem, 6-5 młodych chłopaków, nagle ten mecz się kończy, nie wiem, 15-20 bramkami, no bo bądźmy szczerzy, no chłopcy, którzy grają na co dzień w pierwszej lidze lub ewentualnie w juniorze i trenują z pierwszym zespołem, oni nie dadzą takiej jakości, czy nie będą w stanie gdzieś tam podreperować tego dorobku bramkowego, który gdzieś tam wcześniej zrobili starsi koledzy.
Rozumiem, czyli po prostu jakby być może był dobry wynik, to by ich
tak
wpuścił, a jako że się układało kiepsko, to nie chciał ich wrzucić na grilla.
Pamiętaj, to jest Liga Mistrzów, okay. To trochę uważam też, że są takie mecze, gdzie nie wypada po prostu przegrać 15 bramkami. No, gdyby to była Superliga, byśmy rozmawiali o tym, że pojechali na Superligę i gdzieś tam nie dostali szansy, no to okej, okay, bo ta Superliga jest wiadomo znacznie słabsza niż Liga Mistrzów, ale to jest Liga Mistrzów i dla mnie osobiście, gdyby Wisła przegrała, nie wiem, 10-15 bramkami, no to byłoby po prostu średnio.
Tak, bo po prostu przeszliśmy troszkę do porządku dziennego, mecz się odbył, -4 to nie był koniec świata, ale parę pytań mi się jednak nasuwa. Tę akcję Przemka Krajewskiego wypuściłem też nie przez przypadek, bo no osobiście byłem zaskoczony, że nawet już w takim meczu Krajek gra na tym prawym skrzydle, a nie gra więcej Mateusz Góralski. Piotrek, ty myślisz, że no Góralowi będzie ciężko u Sabatę? W takiej koncepcji, w jakiej to teraz wygląda, no bo to jest jednak mimo wszystko bardzo zastanawiające.
Nie wiem, czy będzie, no jemu już jest ciężko pewnie, no bo nie gra tyle, ile by chciał. Zdarzały się takie mecze, że dostawał szansę w lidze, że zagrał chyba w Piotrkowie, jeśli dobrze pamiętam. Może mylę, ale pamiętam jeden z takich meczów ligowych, kiedy Góral zagrał dużo, zdobył kilka bramek i później w Lidze Mistrzów mimo wszystko go zabrakło. No ja wiem, że trener Sabatę, bo też mieliśmy okazję z nim, z Iwoną bodajże w Bukareszcie dłużej porozmawiać i o Górala też pytaliśmy. No, dla niego nie tylko jest ważne to granie na tym skrzydle, stanie w tym narożniku i rzucanie bramek, tylko że liczy się też w obronie, na różnych pozycjach, że trener Sabaty zaczął nam tłumaczyć, że w zależności od tego, jakim oni systemem grają, to ten skrzydłowy jest mniej ważny, jest bardziej ważny i to wszystko trzeba chwycić, to wszystko trzeba pojąć i to zrozumieć i być może Mateusz tego jeszcze tak nie chwyta, jakby Sabatę chciał.
O innego zawodnika, Filip, zapytam teraz ciebie, Ondrej Zdrachala, czy też Ondrzej Zdrachala, jak mówią Piotrek z Krzysztofem poprawnie oczywiście. Duże nadzieje z przyjściem tego zawodnika do Płocka, ale chyba wydaje się, że no nie ma chemii pomiędzy nimi, trenerem Sabatę i też jego występ w Szwecji pokazuje, że chyba już Ondrzej w nawciarzach dużej kariery nie zrobi.
Też tak mi się wydaje, poza tym też pamiętajmy, że to jest zawodnik, który ma bodajże 34 lata, jak nie więcej. Z drugiej strony też, ja tutaj nikogo nie chcę krytykować, ale on miał super mistrzostwa Europy, gdzie Czesi chyba zajęli piąte miejsce.
Był królem strzelców.
Tak, był królem strzelców całych mistrzostw i trochę się chyba, tak kolokwialnie mówiąc, zachłysnęli nim, tak? Bierzemy Czecha, pomimo tego, że ma 34 lata, on wcześniej grał w lidze szwajcarskiej, która jest trochę słabsza od polskiej, przynajmniej według mnie, no bo jednak u nas troszeczkę ten poziom być może jest wyższy. I wzięli Czecha, no on miał jakieś tam fajne mecze w Wiśle.
Przede wszystkim jego brał Przybecki, a nie Sabatę,
dokładnie. Z drugiej strony też wydaje mi się, on jest więcej na kontuzji, jak tak naprawdę jest zdolny do grania, tak? Cały czas coś mu jest. I nie do końca chyba jest do dyspozycji trenera.
Ale powiem wam, że żal mi go było strasznie teraz w Kristianstad, bo grał, nic mu nie wychodziło. No, tracił piłki, ale przede wszystkim czyste pozycje niewykorzystane i nie wiem, jaki on tam miał zapis, ale 5 rzutów, 0 bramek, być może coś takiego. No, żal mi go było, bo mówię, dostał szansę, idealna okazja, żeby się pokazać, że można na niego liczyć, ale kompletnie tej szansy nie wykorzystał.
No ale stanę w jego obronie, bo jest też bardzo fajnym facetem, ale nigdy chyba nie czuł takiego zaufania trenera.
Zawsze, to na pewno.
To jest bardzo ważne, prawda? Zobaczcie, jak gra w reprezentacji. Przecież on tam naprawdę jest świetnym zawodnikiem i bierze nawet na swoje barki ciężar całej gry, więc świadczy o tym, że naprawdę umie grać w tym piłkę ręczną.
Jerko Matulicz. 15 grudnia kończy mu się kontrakt z Wisłą Płock. Xavi Sabatę widzi go dalej w swoim składzie. Rozmowy na temat przedłużenia kontraktu do czerwca trwają. Chyba zgodzimy się, panowie, że Matulicz powinien zostać, bo to jest kolejny przykład zawodnika, któremu nie służyło za bardzo powietrze w Puławach, a po przejściu do innego klubu pokazuje, że w piłkę ręczną grać potrafi.
Zgadzam się, zresztą to, co mówiliśmy, teraz Michał Daszek jeszcze jest gdzieś tam kontuzjowany, czy się leczy.
W połowie grudnia decydujące badania, czy mięśnie jego barku odpowiednio się zregenerowały, czy będzie gotowy do gry.
Tak, no trener Sabaty nie ufa jeszcze może Mateuszowi Góralskiemu w 100%, więc oczywiście podejmując tą decyzję, wcale mu się nie dziwię, że chcą go przedłużyć, aczkolwiek szkoda, bo dałbym jednak szansę Mateuszowi Góralskiemu, no jest to Polak.
Tak, chcielibyśmy, żeby ta Wisła była jednak jak najbardziej polska.
Polska.
Piotrek, coś chciałbyś dodać?
Nie, myślę, że Matulicz się wywiązał ze swoich zadań. Jest to dobry strzał, jeśli chodzi o Wisłę.
Jeśli chodzi o Wisłę, Płock, ona zakończyła swoje zmagania w grupie. W grupie D było 10 kolejek, grało się o awans do barażów i w barażu wicemistrzowie Polski zmierzą się z wicemistrzem Hiszpanii, zespołem Bidasoe Irun, czyli tej ekipy, do której przejdzie Julen Aginagalde.
Na szczęście bez Julena jeszcze będą grali.
Jeszcze bez Julena będą grali. I teraz pytanie, co sądzicie o zespole hiszpańskim? Oni wygrali rywalizację w grupie C. I na co chciałem bardzo zwrócić uwagę, to jest zespół, który stracił najmniej bramek w tej edycji Ligi Mistrzów. Jeśli chodzi w ogóle o tą klasyfikację, to jest o tyle interesujące, że Wisła straciła 260 bramek, Bidasoa 246. PIK 251. Na drugim miejscu to jest jedyna ekipa z grup A i B, która się zmieściła w pierwszej piątce. Potem Dynamo Bukareszt 256 i Sporting 266. Czyli niewygodny rywal, bo hiszpańska szkoła, zawsze mówimy defensywa, silną bronią Wisła. Tu się okazuje, że tu są jeszcze silniejsi goście w defensywie.
No tak, ale też pamiętajmy, że jednak Bidasoa grała w grupie C i nie musiała bronić rzutów zawodników PSG, Barcelony, Wesprem, Kielc i tak dalej. Tak więc to zestawienie pewnie do końca nie jest wiarygodne, aczkolwiek faktycznie też sporo o czymś, czy o tej grze w defensywie mówi, czyli już możemy założyć, że to będzie mecz, w którym nie będą wyniki oscylowały wokół 30 bramek, ale być może mniejsza liczba po jednej ze stron będzie padała. To, co jakby trudne będzie w tym dwumeczu z drużyną hiszpańską, to jest układ tych spotkań. Tutaj Ameryki nie odkryjemy, no ale wiadomo, że zawsze lepiej zagrać rewanż we własnej hali. Na całe szczęście pamiętamy, że przed rokiem Wisła z Silkeborgiem, w tym Silkeborgu sobie w kapitalny sposób poradziła. Natomiast tutaj, oglądając czasami nawet tylko fragmenty tych meczów z Irun, widać, że atmosfera jest bardzo gorąca, że tam kibice żyją, że ta ekipa jest naprawdę taką zwartą grupą charakternych chłopaków. Natomiast no, jakby swoją wiarę na tym, że to może się udać, opieram na tym, że jednak troszkę inna będzie Wisła, będzie zdrowsza Wisła, że będzie bardziej liczebna Wisła, że nie pojadą jednak juniorzy na mecz do Irun, tylko pojedzie, jeśli nie zupełnie wyleczona ekipa nawciarzy, to przynajmniej z minimalnymi brakami. Tak naprawdę ten oddech, który teraz będzie Wiślakom, się bardzo, bardzo przyda i myślę, że to może być udany dwumecz.
Filip, jeśli chodzi o tych właśnie ludzi, których brakuje, wróci jeszcze Michał Daszek, wróci Leon Słusznia po operacji, no i jeszcze Konstantin Igropulo, przy którym chyba musimy postawić duży znak zapytania. Uważasz, że Wisła w takim pełnym składzie ma szansę na ten awans do fazy top 16?
Jak najbardziej. Dla mnie Wisła naprawdę jest bardzo solidnym zespołem, bo mają fajnych zawodników, mają bardzo
dobrego trenera. Ograli Kielce, prawda?
Oczywiście, więc to o czym świadczy. Poza tym też osobiście bym wolał, żeby grali Sportingiem jednak o ten awans właśnie do tej najlepszej szesnastki, aczkolwiek trafili się ci Hiszpanie. Uważam, że dużym plusem będzie to, że trener Sabata jest to Hiszpan, tak? Jest to Hiszpan, być może rozpracuje tak Hiszpanów, że jednak Wisła tak gdzieś tam ich porozkłada, tak? Na takie czynniki pierwsze, że tak powiem, taktycznie, że ten mecz, dwumecz wygrają. Też to, co powiedział Piotrek, bardzo ważne jest to, że gramy pierwszy mecz w Polsce, gramy pierwszy mecz w Płocku u siebie.
To przewaga musi być wysoka.
Przewaga musi być wysoka, bo nie wiem, czy oglądaliście właśnie chyba wczoraj bodajże, czy w niedzielę wrzucili taki fajny odcinek właśnie na europejską stronę.
Tak, w magazynie.
Tak, tam Inside the Game.
Był we wczorajszym magazynie.
Naprawdę jestem w ogóle zaskoczony, co się dzieje w tej hali, bo tam jest po prostu, że tak powiem, nazwę to takim trochę piekłem, bo to jak emocje są właśnie w tej hali, jak ci kibice reagują, no to jest...
I to jest idealny moment, żeby kolejny raz, już teraz zaapelować, żeby takie same piekło, takie samo piekło zrobili kibice Wisły Płock w Orlen Arenie, bo stać ich na to, bo pamiętamy, jak kilka lat temu, gdy przyjeżdżały tam największe zespoły Europy, było fajnie i to trochę wraca, ale jeszcze tutaj jest duże pole do popisu dla kibiców Orlenu Wisły Płock. Można wypełnić tę halę do ostatniego miejsca, tam się naprawdę może rywalom bardzo, bardzo ciężko grać.
O to apelujemy. Ja jestem dobrej myśli, bo na meczu z Gogiem już młyn działał, było dużo ludzi, także jest naprawdę dobra podwalina pod mecz z Bidasą Irun. Jeśli chodzi o Sabatę, ja muszę to powiedzieć też publicznie, jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak on potrafi rozpracowywać rywali, bo po prostu przecierałem oczy ze zdumienia, co się działo w meczu z Gogiem. Wiedzieliśmy, że Gog jest taką drużyną, która nie wytrzymuje końcówek, także mentalnie, i dokładnie to się stało w pewnym momencie. Na ile to jest szczęście, na ile to jest też taktyka trenera, tego nigdy nie będziemy wiedzieli, bo to jest sport, ale na mnie to zrobiło duże wrażenie, tak sobie pozwoliłem wziąć udział w dyskusji. Stawiając kropkę, powiedzmy tylko, że grupę D wygrało Dynamo Bukareszt i jest jedynym niepokonanym zespołem w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Zagra o fazę top 16 ze Sportingiem Lizbona. To też będą bardzo interesujące spotkania, bo to będzie rewanż za zeszły rok, kiedy Rumuni jedną bramką musieli ustąpić Portugalczykom. Przypomnę Państwu, że jeśli nie będziemy pokazywali tych spotkań na antenie Kanal Plus, na naszych antenach, to będą dostępne na naszej stronie internetowej. I tutaj stawiamy kropkę. Więcej o tym porozmawiamy sobie w lutym w kolejnym kontrataku. Zamykając wątki polskie, przejdźmy jeszcze do najciekawszych wydarzeń minionego weekendu. Pierwsza porażka PSG na własnej hali od 2014 roku. Piotrek, jakie są Twoje przemyślenia po tym spotkaniu? Czy to był najlepszy mecz fazy grupowej tej jesieni, tak ogólnie?
No, wszystkich nie widziałem, natomiast był na pewno zacny. był na pewno zacny, był zupełnie inny niż ten, który odbył się kilka tygodni temu w Barcelonie, kiedy Katalończycy dosyć pewnie wygrali, bo PSG było mocno osłabione bez Hansena, Sagosena, Durie, tak więc oglądało się to, no można powiedzieć, tak jak powiedzieliśmy z Tomkiem komentując ten mecz, że to śmiało mógłby być finał Ligi Mistrzów i nikt by się tutaj nie obraził. Natomiast ja muszę być konsekwentny i ja chyba w pierwszym programie naszym powiedziałem, że PSG w tym sezonie nie będzie Final Four. Ja wiem, że trudno obronić tę tezę póki co, bo oni jednak personalnie jak najbardziej pasują do tego towarzystwa, ale będę się upierał, że być może Paryżan zabraknie.
Ja cię w ogóle nie będę atakował w tej kwestii, ty, Filip?
Wiesz, to też się zgadzam, ale poza tym z Barceloną to, że przegrali po raz pierwszy od 5 lat, to niczym nie świadczy, bo Barcelona jest naprawdę teraz jest topowym zespołem i kiedyś chyba czytałem taki fajny, nie wiem, artykuł, czy ktoś takie wtrącił swoje zdanie, że w Barcelonie właśnie tej całej układanki brakowało takiego świetnego środkowego, bo wiadomo, jest tam Palmarsson, ale teraz zaszedł Cindric i mam wrażenie, że on tą grę jeszcze bardziej napędza i daje jej takiej jakości w to wszystko.
A pomyśl, jak będzie Blaž Janc jeszcze na prawym skrzydle tam biegał, to już w ogóle będzie kosmos, prawda?
Teraz grają naprawdę z Palmarssonem na lewym, z Cindricem na środku, to jest naprawdę duża moc. Mnie natomiast zastanawia, czy te wielkie ekipy nie mają troszkę też problemu mentalnego. Widzieliśmy to po Barcelonie w Final Four, w tym sezonie jeszcze nie wyrokujemy, ale PSG ostatnią bramkę Piotrek rzuciło w 53 minucie i stanęło. To jednak coś znaczy, zespół tej klasy chyba nie powinien mieć takiego przestoju w takim momencie.
No i dlatego nie będzie ich w Kolonii. Pamiętamy, co się z nimi wydarzyło w ćwierćfinale zeszłego sezonu, prawda? No, kiedy grali kapitalny sezon, przyjechali do Kielc, nie widzieli, co się dzieje. Owszem, odrobili w pewnym momencie to wszystko w Paryżu, ale takiej drużynie jak PSG, taki mecz w Kielcach, no absolutnie nie powinien się przytrafić.
No absolutnie.
Kończymy. Omawiając grupę A, prowadzi Barcelona 18 punktów, jedna tylko porażka, z pikiem Szeged, który jest drugi, punktów 17, PSG punktów 16, Aalborg punktów 10 i na piątym miejscu Flensburg punktów 7. Czy możemy powiedzieć, panowie, że Flensburg jest największym rozczarowaniem tej fazy grupowej, bo pokazywaliśmy bardzo dużo meczów Flensburga ze względu na Michała Jureckiego i no chyba oczekiwaliśmy trochę więcej. Filip?
Zdecydowanie tak, chyba z największym rozczarowaniem. Z tym, że zastanawiam się, dlaczego tak jest, no bo nie ukrywam, teraz sobie wszedłem na tabelę Bundesligi, jak to wygląda. Oni mają pierwsze miejsce, co prawda Kiel ma jeden zaległy mecz, ale mają pierwsze miejsce. To świadczy o tym, że oni mają jakąś formę, mają dobrą dyspozycję, potrafią w tym sezonie grać bardzo dobrze, ale jednak przychodzi Bundesliga, oni wygrywają mecze, potem jest Liga Mistrzów i coś się dzieje. Tak jak powiedzieliśmy na początku tego właśnie tutaj programu, przegrali 2 razy z Aalborgiem. No to z całym szacunkiem dla Aalborga, ale Flensburg przegrywając 2 razy z Aalborgiem, no nie powinno się to jednak zdarzać.
Tak, mistrz najlepszy, tak jak już, no już mówiłem swoje zdanie na temat Flensburga, im jest ciężko, natomiast no też, bo rozmawiałem kilka razy z Michałem Jureckim na temat jego sytuacji we Flensburgu. On też nie do końca chyba jeszcze złapał chemię z Majkiem Machulą, że jemu się tak za bardzo chyba nie podoba jednak to, że ostatnio ustawiany jest częściej na prawym rozegraniu. Owszem, dwoi się i troi na tej połówce, nawet bramki rzuca, ale jakoś tak... I też powiem wam szczerze, że komentując czy oglądając te mecze, czasami się dziwię decyzją trenera, bo no mówię, ma Iglandorfa i ma tego Magnusa Röda, czyli chłopaków, którzy no potrafią na tej prawej połówce grać lewą ręką. Gra Simon Jepson, załóżmy kapitalnie 15 minut jednej połowy, to jest jeden z tych zawodników, który potrafi z bardzo daleka zdobywać bramki dla Flensburga, a w drugiej połowie już go nie ma. Wchodzi Goran Johannesen, który z kolei jest bardziej takim samolubnym graczem, który koncentruje się na tym, żeby jemu było dobrze, a dopiero później w drugiej kolejności na pozostałych kolegach z drużyny. No absolutnie nie chcę podważać tutaj warsztatu Machuli, no bo zdobył mistrzostwo Niemiec z Flensburgiem i tak
i
jak mówi Filip, jest liderem Bundesligi teraz. Natomiast no nie wiem, mówię, nie wiem, nie znam też tych priorytetów. Być może jednak Flensburg postawił znowu na obronę tytułu, a ta Liga Mistrzów jest tak trochę przy okazji. Na pewno... Odpadli już z Pucharu Niemiec, to też ma pewnie duże znaczenie dla nich.
Na pewno więcej odpowiedzi na ten temat poznamy w reportażu Piotra. Piotr jedzie do Flensburga spotkać się z Michałem Jureckim, a efekty jego pracy zobaczycie Państwo na antenach platformy Canal Plus w okresie świątecznym, kiedy będziemy wypuszczali świąteczne dokumenty. Tytuł Dzidziuś sam we Flensburgu, czy nie? Chyba nie jest.
Nie mogę tego powiedzieć.
Nie może jeszcze powiedzieć Piotr, no więc na razie to zostawimy. Ostatnie pytanie moim dzisiejszym gościom zada Bartek Ignacik.
2 miesiące bez Ligi Mistrzów, co my mamy robić teraz?
Piotrze, czy to prawda, że w przerwie, jak nie będziesz pracował, będziesz zamknięty w kinie?
Nie, nie będę zamknięty w kinie. Na pewno będę oglądał dużo filmów i seriali, ale też świętował Boże Narodzenie i co, jeździł na desce snowboardowej i przebywał również na wyprawie do Pragi. W celach pokerowych, to mogę zdradzić. Nie wiem, czy będzie trener.
Może będzie Bojowicz
tam, ale ja się tam stawię.
Co będziemy robić bez Ligi Mistrzów?
Wiesz co, mi zostały 2 mecze, potem mam święta, więc trochę odpocznę. Zaczynają się potem mistrzostwa, więc tej piłki ręcznej też znowu będzie, chyba nie będziemy narzekać.
Filip Fonfara, kaper legionowo, wychowanek Vive, ambitny student prawa i zarządzania. Fantastyczny debiut, dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję Wam bardzo.
Piotr Miłem Karpiński, Canal Plus Sport.
Ludzie w golfach.
Tak.
Żegna się człowiek w czarnej koszuli, Szymon Ratajczak. Dziękujemy Państwu, że byliście z nami tej jesieni, że oglądaliście piłkę ręczną, że słuchaliście naszych podcastów. Wrócimy w lutym, wrócimy silniejsi. Kolejny kontratak 5 lutego. Trzymajcie się ciepło.
Świetnie! Jestem kapitalna bramka!
Morawski kontra.